Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie.
Radiowy przegląd prasy. Komentują Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik.
Dzień dobry, panie Wojciechu.
Dzień dobry, panie Andrzeju.
Mam taki temat, który panu bardzo przypasuje. Gdzie pan teraz jest?
W ogóle? Na gospodarstwie moim. No pan wie prywatnie ode mnie, że już jestem na gospodarstwie. Zrobił mi się lekki sznaps, baryton nie od sznapsu, bo sznaps jutro ze wszystkimi tutaj znajomymi, co pracują u mnie na polu i tak dalej. Natomiast jak się nad jeziorem mieszka o tej porze roku, wprawdzie się ciepło zrobiło, to wilgoć w powietrzu powoduje, że ma pan taki bardziej radiowy głos, więc na gospodarstwie jestem. Wszystko wiem. O zbożu pan chce gadać?
Chcę rozmawiać o zbożu. Przecież
jestem
pan,
tak proszę... naprężony, proszę pana, że będę się z panem, nie wiem, czy się będę z panem boksował, ale podejrzewam, pan... że w tej sprawie nie ma stron. Jest tylko jedna strona.
No nie wiem, proszę pana. Pan plantator jest, a jak niektórzy wolą hodowca zboża, między innymi, to powinien pan po żniwach w ubiegłym roku, tam w lipcu, w sierpniu się bardzo cieszyć, bo plonowało dobrze, wsypało dobrze zboże. I jakby pan był człowiekiem, chciałem powiedzieć łatwowiernym, ale może inaczej powiem, jakby pan był człowiekiem, który wierzy zapewnieniom rządu, a dokładnie ministra rolnictwa, gdyby pan wierzył, to on powiedział do pana coś takiego. Nie sprzedawaj pan, panie chłopie, zboża teraz, bo to zboże będzie jeszcze droższe w następnym roku, gdzieś tam zimą albo na wiosnę, na przednówku. No i niektórzy rolnicy tak zrobili. I co się okazało, panie Wojciechu? Bomba wybuchła, jak pan wie.
Proszę pana, jeżeli rolnicy słuchają jakiegoś urzędnika i on im mówi, jakie będą ceny za pół roku... No to ci rolnicy, którzy słuchają tego urzędnika, są głupkami. Dlatego, że urzędnik nie może wiedzieć, jakie będą ceny w przyszłości, bo nie jest wróżką Pellegrini, nie zna przyszłości, nie wie, co będzie. I jesteśmy w trakcie wojny, kiedy on to mówił, już wojna była. I on nie mógł stwierdzić, czy nie będą spalone pociągi ze zbożem na Ukrainie na przykład, z tym już zebranym, albo czy nie wybuchną elewatory. A Ukraina to duży producent, w związku z tym nie mógł mieć bladego pojęcia pan minister o tym, jakie będą ceny, bo spłonięcie, wysadzenie statku ze zbożem i tak dalej powoduje zmiany cen na giełdzie światowej. No. Oraz na giełdzie polskiej, jeżeli jesteśmy krajem przygranicznym i do nas jakieś wagony wjeżdżały co roku jeszcze przed wojną z produktami rolnymi z Ukrainy. Więc jeżeli rolnik jakiś wierzył ministrowi, że minister wie, jaka będzie cena za pół roku, to ten rolnik został ukarany słusznie za głupotę.
Ale panie Wojciechu, u nas tak jest, no nawet znamy z historii, w tradycji, mówi się o tym, że rolnik to ma taki, tak się mówiło kiedyś, chłopski rozum, prawda?
No i powinien sobie, się tym posługiwać,
ale
to niech jest pan posłucha.
Ale poszedł takim tropem. Jeżeli ten minister mówi, że te ceny będą wyższe za parę miesięcy, to coś wie. I rolnik też sobie pomyślał tak jak pan. No to zboże z Ukrainy może przyjedzie, może nie przyjedzie, może zbombardują, może spalą i wtedy naszego zboża będzie, proszę pana, jak na lekarstwo i ono będzie mieć duże ceny. Oczywiście idiotą jest minister, który składa takie deklaracje. Ale też niespełna rozumu, jak pan sam to powiedział, jest rolnik, który w to wierzy. I teraz tak ja się zastanawiam, mam mieć współczucie w stosunku do tych, którzy tego zboża nie sprzedali wcześniej, bo czuli, że zarobią więcej, czy też nie? Głupota.
Współczucie można mieć, szkoda nam, nie wiem, mojego kuzyna, który przetrzymał, a to jest też kosztowne, przetrzymać zboże. Jeżeli ma się go dużo, ma się jakiś tam elewator przydomowy, to to coś kosztuje, bo trzeba je przewietrzać, żeby się nie ukisiło w tych beczkach, w których leży, albo przesypywać, jak w sąsieku, w stodole ktoś ma wielkie pryzmy. Składowanie też kosztuje. To nie jest tak, że jest za darmo. No więc mogę współczuć komuś, kto źle ocenił sytuację, uwierzył jakiemuś urzędasowi, że on się zna na cenach za pół roku, i wpakował się w kłopoty. Mogę mu współczuć.
Chciałem powiedzieć, mleko się wylało, raczej zboże się, proszę pana, wsypało do do zbiorników albo do stodół, żeby ono tam leżało. I nagle się okazuje, że zachowujemy się dobrze od początku tej napaści Putina na Ukrainę. Ludzie spontanicznie pomagają Ukraińcom, ale także do wniosku takiego doszedł rząd, że trzeba pomóc i spowodował, że zboże z Ukrainy napłynęło do naszego kraju. Miało zostać przetransportowane dalej, gdzieś tam się mówiło o afrykańskich krajach i rząd powinien, ludzie tego rządu powinni tego przypilnować. A co się okazało? No się okazało, proszę pana, że to zboże zostało w naszym kraju.
Ale pan jakimś takim językiem mówi, jakby pan popierał PiS.
Nie. Ja
no
właśnie
tak,
chciałem powiedzieć.
Zaraz panu powiem gdzie. No, specjalnie pana zaczepiam. Tak. Bo pan jakoś tak łagodnie mówi, że rząd chciał pomóc. Rząd nie ma prawa pomagać nikomu poza Polakami, bo rząd został wynajęty przez Polaków i ma płacone w podatkach za to, żeby polski interes był pilnowany, a nie ukraiński. Więc jeżeli te dwa interesy idą w parze i polski interes zgadza się z ukraińskim, to wtedy rząd może pomagać Ukrainie przy okazji działań ku dobru Polski. Natomiast jeżeli jakieś interesy stają w sprzeczności, to rząd ma obowiązek realizować interes Polski nawet przeciwko Ukrainie. Bo rząd polski jest od pilnowania polskich interesów, a nie ukraińskich. Jeżeli są całe tony żyta na granicy i w Polsce są pewne kłopoty z cenami albo ze składowaniem, albo chcemy po prostu zadbać o rolników, to rząd od tego jest, żeby nie wpuszczał na teren Rzeczypospolitej towaru, który zniszczy polskiego rolnika.
No, panie Wojciechu, tylko sytuacja wygląda następująco, tak już można dzisiaj to stwierdzić, że jak to często bywa, nie tylko w naszym kraju, ale może w naszym kraju szczególnie, zaraz, proszę pana, te sprawy zbożowe obsiadł, może tak trzeba powiedzieć, tłum cwaniaczków powiązanych z tymi, którzy mają wpływ na to, co dzieje się w naszym kraju, czyli można podejrzewać, że z tymi, którzy są w naszym rządzie. I to zboże, które miało tylko przez nasz kraj tranzytem przelecieć, proszę pana, do portu, na statek, do Afryki na przykład, zostało w naszym kraju i zostało sprzedane polskim młynom.
Gdyby rząd, gdyby mówił prawdę, gdy padały słowa, że Polska będzie wyłącznie krajem tranzytowym, to zaplombowane wagony przyjechałyby do Polski i pod konwojem jechałyby bez otwierania na drugi koniec Polski, za jakąś polską granicę po drugiej stronie świata, albo na statki. Wtedy można by mówić o tym, że Polska jest jedynie torowiskiem, czyli krajem tranzytowym, po którym spakowane paczki bez otwierania przejeżdżają na wylot w jakieś inne miejsce. Nie słyszeliśmy o żadnym konwoju, tylko wysypywało się to zboże na jakieś składy. No to znaczy od razu z bomby, że nie byliśmy ani przez chwilę krajem tranzytowym, nawet w planach rządowych. Bo gdyby rząd miał plany takie, że jesteśmy krajem tranzytowym, to wojsko by pilnowało zapieczętowanych wagonów na całej trasie od granicy ukraińskiej do przeciwnej granicy Rzeczypospolitej.
No tak, ale krasnoludki tego nie zrobiły, proszę pana. Jak to zboże wjeżdżało do Polski, ja się zdziwiłem, jak usłyszałem taki termin, chociaż nie jestem rolnikiem, no. To zboże, które wjeżdżało do Polski, miało taką kategorię zboże techniczne. Się zastanawiałem, co to kurka wodna jest zboże techniczne, które wjeżdża do nas z Ukrainy, kraju, z Czarnoziemu, proszę pana, zdrowej żywności i tak dalej. Nie wiedziałem, co to oznacza. Ale tak też sobie pomyślałem, że to może rzeczywiście jest jakieś zboże do spalania, czy do produkcji biopaliw, komponentów do biopaliw i tak dalej, i tak dalej. Ale teraz się okazuje, że to pojęcie zboże techniczne jeszcze do niedawna w ogóle nie istniało. Zostało stworzone po to, żeby to zboże, przejeżdżając przez naszą granicę, nie przechodziło kontroli fitosanitarnej, panie Wojciechu.
Tak.
O to chodziło, rozumie pan?
Rozumiem, dostawały
glejt, zboże techniczne i ono było zanieczyszczone, nie nadające się do spożycia, a do Polski wjechało i zostało przez cwaniaków sprzedane na przykład polskim młynom.
Chciałbym panu zwrócić na coś uwagę. Mnie się to w oczy rzuciło od razu, kiedy to czytałem o tym, że zboże jakiekolwiek jest w zamyśle przeznaczone do spalenia. Bo tu się w tych artykułach wszystkich pojawia coś takiego w tłumaczeniu, czym jest zboże techniczne, że ono jest niestworzone, czy niekupione, niestworzone.
Tak, może trafić na opał na przykład.
W celach spożywczych, no. Tylko na opał. Tak. Panie Andrzeju, jak ja słyszę, że żywność jest przeznaczona do spalania, to jestem przerażony, że Pan Bóg zacznie meteorami rzucać w ziemię. W kraju, gdzie kruszynę chleba podnosimy z ziemi i całujemy kromkę, jak nam spadła, z uszanowaniem, na świecie, szerzej, już poza Polskę wyjdę, gdzie ludzie głodują i za przysłowiową miskę ryżu potrafią córkę sprzedać, bo głodują. Na takiej planecie ktoś przeznacza żywność do spalania w piecu? No to bydlak.
Wielu ludzi, nie będących sympatykami tego rządu, tych rządzących, alarmowało. Mówiono, że coś tutaj jest nie w porządku z tym zbożem, że co to za zboże techniczne, że to zostaje w Polsce, że nasi rolnicy będą na tym tracić. Nikt tego nie słuchał, proszę pana, i teraz tylko poświęcono.
Ale więcej, przecież albo z panem rozmawiałem, albo ze Skowrońskim, albo z kimś i zostałem ruską onucą, kiedy mówiłem, że nie wolno dopuszczać do sytuacji, w której wjeżdżają tony zboża akurat przez polską granicę z Ukrainy, bo Ukraina ma potencjał rolny dużo większy od Polski i nagle otworzyliśmy szeroko ręce i granice i wjeżdża cała masa towaru, który siłą rzeczy będzie konkurował z polskim rolnikiem. Natychmiast zostałem ruską onucą bez serca, która nie chce pomóc Ukrainie. A ja nie, w ogóle nie obchodziła mnie wtedy Ukraina. Obchodzi mnie do tej pory polski rolnik, którego zasypano tonami żyta i w związku z tym on się udusi pod tonami swojego żyta. I w dodatku zasypano go, bo gdyby to było żyto równej jakości co polskie, no to po prostu rolnika zasypano obcym towarem i rolnik polski zginie pod tym ciężarem. Ale dodatkowo jeszcze polskich nie rolników, tylko spożywców zasypano trującym zbożem.
Zgadza się, panie Wojciechu, i to kupiły młyny polskie, gdzie to zboże zostało zamienione w mąkę. I ona prawdopodobnie jest już na naszym rynku. Tego zboża do Polski przyjechało około 4 milionów ton. Ja się dziwię, tak nawiasem mówiąc, że Ukraińcy wysyłają za granicę, no ja rozumiem trudną sytuację wojenną i tak dalej, wysyłają za granicę zboże niezbyt dobrej jakości, a można by powiedzieć, że czasami nawet skażone. I dlaczego oni nie powiedzieli Polakom, panowie i panie, przesyłamy wam zboże, ale uważajcie na nie, bo ono jest niezbyt dobrej jakości,
Ukrainie,
zanieczyszczone i tak dalej.
Ja już
tak dalej.
Odpowiem dlaczego. Po pierwsze, to nie leży w ich interesie, żeby wysyłać zboże, kiedy mają wojnę i potrzebują dużo forsy na tę wojnę, to nie leży w ich interesie chwalenie się, że my produkujemy w gorszej jakości towar, mamy mniejszą kontrolę, mamy jakieś ruskie obyczaje u siebie jeszcze, nie jesteśmy w Unii, więc standardy dla żywności mamy inne. No, chwalenie się czymś takim, że u nas jest gorszej jakości towar w sytuacji, kiedy chcemy go sprzedać, nie leży w interesie Ukrainy. No to dlatego Ukraina nie trąbiła. No co miała przywozić te miliony ton i ogłaszać, że to jest niejadalne?
No tak, jakby była uczciwa,
byliby
frajerami. I proszę pana, idźmy dalej. Kto to zboże indywidualnie, jakie przedsiębiorstwa może skupował czy kupował od tych Ukraińców? Ministerstwo podobno wie, ale nie chcę powiedzieć, bo to jest tajemnica. To wie pan, co od razu podejrzewamy, panie Wojciechu?
Facet, który odmawia udzielenia obywatelom odpowiedzi na proste pytania, powinien wylatywać. Z woli narodu powinien wylatywać ze stołka albo do więzienia, albo po prostu na zieloną łączkę. Co, jaka tajemnica? Zdefiniowaliśmy, że to zboże techniczne. Zdefiniowaliśmy, że ono jest trujące, nie nadaje się do jedzenia, tylko jest na tyle gorsze, że się nadaje do pieca. Albo na robienie biopaliw jakiś. Zdefiniowaliśmy to. Rząd to stwierdził. I teraz rząd nie chce zawiadomić ludzi, kto kupował trujące i mieszał z naszym polskim zdrowym i robił z tego mąkę i potem robione były z tego chleby. No matka, która karmi dzieci chlebem, chce wiedzieć. Żaden urzędnik moim zdaniem nie ma prawa odmawiać odpowiedzi na takie pytania.
polski urzędnik, znaczy wysoki urzędnik, tam no powiedzmy sobie szczebla ministerialnego, sekretarza stanu, już nie mówiąc o premierze, ma w nosie takie myślenia jak pan, że no, powinien powiedzieć, że matka, że dziecko i tak dalej, i tak dalej. On ma to gdzieś, proszę pana, bo on nie udziela informacji dziennikarzom, on się ukrywa pod płaszczykiem jakiejś tajemnicy służbowej, proszę pana, handlowej i tak dalej, i tak dalej. Ludzie są dla nich niczym. Także
ale
w tym przypadku.
Ale jaka tajemnica handlowa?
No jak?
Tak jak
no,
no zboże właśnie. Techniczne. Kto zdefiniował termin tajemnica handlowa? Tajemnica tak. To może być, że mamy szpiega w Moskwie i nie ujawniamy jego nazwiska ani faktu, że istnieje. To jest tajemnica, która jest dobra. Natomiast tajemnica handlowa żadna nie jest dobra. To, no że mnie na przykład Telewizja Polska każe podpisywać paragrafy na końcu każdej umowy moją z telewizją, że ja nie mogę się pochwalić nikomu, ile oni mi zapłacili. Przecież to jest państwowa telewizja. To oni sami powinni z obowiązku informować wszystkich dookoła, ile mi zapłacili za kolejną serię Boso przez świat. Dlaczego to jest obłoże tajemnicą handlową? Publiczne pieniądze wydajecie cejrowskiemu prywaciarzowi, płacicie publiczne pieniądze, to ja powinienem mieć prawo się chwalić, ile mi zapłacili. A on powinien mieć obowiązek sprawozdawczy. Mówi, tyle i tyle panu Cejrowskiemu zapłacić. Jaka tajemnica handlowa?
No żadna. I tak się rozgadaliśmy o tym zbożu i to będzie dzisiaj nasz jedyny temat, ale proszę pana...
A bo to wszystkich podnieca do tego stopnia. Rząd, oświadcza rząd, to kłamie po raz kolejny, że chciał wprowadzić cła na ukraińskie zboże. Gdyby rząd PiS-u chciał wprowadzić cła na ukraińskie zboże, to by je wprowadził. Ale rząd PiS-u w drugim zdaniu powiedział, no ale chcieliśmy, ale, jak jest tak, ale, to znaczy, że pierwsza część zdania jest nieważna, ale nie ma Unia. Na to jednak zgody Unii Europejskiej. To co z tego, pytam? Tak na swoim terenie możecie wprowadzić cła, bo tam są pełno jest paragrafów o wyższej konieczności. Francja z tego korzysta, Niemcy korzystają, Orban z tego korzysta na Węgrzech, że Unia sobie może nie udzielać zgody, ale to jest mój kraj ostatecznie i ja zarządzam.
Jest taka sytuacja, że nie wiadomo, co z tym zbożem zrobić. Ono powinno wyjechać z Polski, te 4 miliony ton, ale jak specjaliści obliczyli, nie
ale
ma takiej możliwości.
Ale jak już chlebie żeśmy zeżarli, to
tak,
jak ma wyjechać
to już nie wyjedzie, ale to, co zostało jeszcze, ma wyjechać z Polski, ale nie ma takiej technicznej możliwości, bo rząd też obiecywał jakieś terminale tam pobudować, żeby statki mogły bez problemu przypływać i żeby to zboże
ale
mogło być ładowane.
Ale wierzył, że terminale zbudują w miesiąc?
No, oczywiście, ale ministrowie zapewniali, ale ja proszę pana, w swojej opozycyjności, że tak powiem, myślowej w stosunku do tego, co mówił na przykład minister Kowalczyk, oczywiście w to nie wierzyłem, podobnie jak pan. Ale teraz tak, panie Wojciechu, zboża, te no, żyto, pszenica i tak dalej, to jedna sprawa. Następne to kukurydza, jakiś rzepak. Teraz słyszę następne głosy, że producenci miodu, pszczelarze, o tak ich trzeba nazwać, też są przerażeni, bo z Ukrainy wjechało do Polski pełno miodu. Jakbyśmy tak macali po tych produktach rolniczych, to się okaże, że pełno także wszystkiego innego jest. I z jednej strony czujemy sympatię, jesteśmy za tymi Ukraińcami, którzy walczą dzielnie z ruskimi wojskami, a z drugiej strony no załamanie rynku u nas nastąpiło.
Ale
nikt tego nie przewidział.
Co to jest za podejście? Jesteśmy za Ukrainą, w związku z tym jesteśmy przeciw Polsce i niszczymy polskiego rolnika, niszczymy polskiego pszczelarza, bo jesteśmy za Ukrainą.
No nie,
w takiej sytuacji możemy sobie być za Ukrainą, ale pewnych rzeczy nie robimy, pomimo tego, że jesteśmy za Ukrainą. Czyli no chłopaki, no popieramy was, ale nie możemy sobie zrobić takiej krzywdy, która wam by się oczywiście opłacała.
Panie Wojciechu, ale czy może pan to mówić głośno? Przecież sam pan powiedział, że jak pan coś powiedział nie tak, jak mówi rząd na temat Ukrainy, to pan jest onucą ruską od razu, proszę
no,
pana.
Ale jak już
szerzy
jestem,
pan propagandę.
Jak już jestem onucą, no. to teraz mam zacząć, no, co pan teraz robić.
I teraz właśnie
tak jak
nie
lizałem tyłka Tuskowi, tak i Jarosławowi nie będę lizał. I no najwyżej ktoś zgasi tę audycję, bo ja go zdenerwuję, że jestem ruską onucą. No trudno. Mnie się wydaje, że do zdrowego rozsądku, jak przemawiam, to jestem oczywiście w mniejszości, bo większość ludzi uczuciami, a nie zdrowym rozsądkiem się posługuje w sprawie takiej jak wojna czy Ukraina. I kiedy rząd polski nagle uczuciami się kieruje, powinien, no już te dziady w rządzie, to powinny się kierować kalkulatorem. Interesy powinni rozważać ci goście. Po to zostali wynajęci. Jak oni są uczuciowi, tak no chcemy pomóc Ukrainie, to co tam chcecie zboże sprzedać, to do Polski z tym. Miód to do Polski z tym. Co tam, to wszystkim do Polski. Doprowadzili do tego, że Polska jest kolonią ukraińską. Zboże z Ukrainy wjechało do Polski, Polacy za to zapłacili, bo ktoś to zboże brał, mielił, robił mąkę i ostatecznie Polak kupił produkty z tej trującej mąki, no i Ukraina zarobiła pieniądze. Tak się traktuje, tak bez serca się traktuje kraj kolonialny. Sami żeśmy sobie to zrobili.
Musimy kończyć. Rzeczywiście potrzebny zdrowy rozsądek. Słyszeliśmy takie głosy. Opozycja chciała powołania specjalnej komisji, żeby dojść do tego, kto zrobił na tym interes, ale nadzieje płonne ma opozycja, bo rządzący na pewno ich przegłosują.
Tak? Panu jako opozycji powiem, a po co panu, droga opozycjo, Rudniku, jakaś komisja? Mnie by interesowało, żeby Tusk powiedział, co z tym zrobić, a nie kto to zrobił. Kto to zrobił, to już się stało, już się mleko wylało i to mnie interesuje trochę mniej, to za 5 lat sobie zróbcie dochodzenie i prokuratora. A teraz ja bym chciał od opozycji alternatywnych propozycji. Dobra chłopaki, już się stało, a jaka jest wasza propozycja, jak sobie chcecie wy z tym poradzić, gdybyście wygrali? Wsadzimy Kaczyńskiego, to jest fajna jest propozycja, ale to są znowu uczucia. Kaczyński nas wkurzył, to wsadzimy Kaczyńskiego za zboże. Ja chcę wiedzieć, co wy chłopcy z tym zbożem zrobicie, a co z Kaczyńskim to potem.
Ale ja chciałbym wiedzieć, kto zarobił miliony, a może miliardy na tym, co się dzieje akurat, jeśli chodzi o tę sprawę. Kończymy. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.
Bye.
Był to radiowy przegląd prasy. Komentowali Wojciech Tejrowski i Andrzej Rudnik.